Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to będzie moje piąte podejście do raportu, mili Państwo, do raportu Banku PKO BP, działu analiz makroekonomicznych, który ten raport nazywa się, nosi tytuł: czy chiński smog wywoła globalny pożar? Jak już powiedziałem, to jest moje piąte podejście do tego raportu, mimo tego, znaczy tak się zastanawiam sam, dlaczego ja się tak trzymam jak pijany płotu tego raportu, dlaczego go tak analizuję, mimo tego już nie znajduję w nim niestety jak do tej pory żadnych pozytywnych elementów. Chyba dlatego, że to jest raport Polskiego Banku. Polskiego. Nie wiem, ile w tym banku jest polskich udziałów, bo pamiętam czas, kiedy były sprzedawane udziały właśnie w tym banku. Ludzie stali długich kolejkach, więc nie wiem, jaki jest polski udział w tym banku, ale przynajmniej jest napisane, że to jest bank polski. Więc poza tym przez jakiś czas współpracowałem z PKO BP. W pewnym sensie mam do niego sentyment poprzez ludzi, z którymi współpracowałem. Nie zapomnijcie Państwo, że ja byłem szefem placówki, która wysyłała mailingowej, która wysyłała wyciągi z kont dla 2,5 miliona klientów PKO BP. Tak, przez 6 lat to do mnie należało. Byłem szefem takiej placówki piasecznej. No dobrze. Pewnie dlatego staram się znaleźć w tym opracowaniu elementy, które pozwolą mi choćby w części zachować dobre wspomnienia o tym banku. No dobra, wracamy do materii, o której mówimy. A skończyłem w pewnym momencie, gdy zaczęli oni, czyli ci ludzie od pana Bugaja, pisać o ryzykach osłabienia gospodarczego. No więc właśnie, i teraz zaczynają się te ryzyka. Pierwszym i największym ryzykiem jest bardzo wysoki poziom zadłużenia sektora prywatnego, którego poziom w relacji do PKB według oficjalnych danych sięga 250% i prawie podwoił się od wybuchu globalnego kryzysu finansowego. No więc może to jest wykres 15-16. No więc może dobrze by było, żeby ci panowie, mam tutaj, znalazłem sobie i wisi mi to od dłuższego czasu, dług publiczny. O, to jest dług publiczny japoński. Nie prywatny, to jest dług publiczny japoński. A nie wiem, czy jest prywatny, chyba nie ma. A wygląda na to, że nie ma długu publicznego. Długu prywatnego jest dług publiczny. Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że te 250%, o których ci ludzie mówią, to jest zadłużenie sektora prywatnego. W przypadku Japonii sektor publiczny, więc znacznie szersza sytuacja, nosi 253%. Rzecz w tym, że całkowity dług japoński jest około 400%, wynosi 400%. W związku z tym, czy oczywiście mówimy to o rzeczach, o rzeczach nieporównywalnych, prawda? Bo tutaj mowa jest o danych sektora, zadłużenia sektora prywatnego i nie potrafię niestety odnieść tego zadłużenia do sektora prywatnego, nie wiem, amerykańskiego, francuskiego, włoskiego, polskiego. Właśnie ciekaw jestem, jakby to było wyglądało w polskim przypadku, to była straszna kwota. A procentowo oczywiście, no i japońskiego. I więc nie potrafię znaleźć danych, natomiast te chińskie wcale nie są takie drastyczne. Tutaj oczywiście porównuje się Chiny do strefy euro na przykład. Przecież to jest nadużycie. Tutaj jest wykres numer 15, relacja kredytu do PKB. Kredytu jakiego? Jakiego kredytu? Którego całego kredytu? No właśnie. Mówi się o, w tym pierwszym zdaniu mówi się o zadłużeniu sektora prywatnego. Ale pokazuje się kredyt, całkowity kredyt do PKB. Zupełnie inne wartości. Zupełnie inne wartości. To jest manipulacja. Manipulacja naszą wiedzą, a właściwie nie wiedzą. No bo w końcu, jeśli czytamy, że pierwszym i najważniejszym czynnikiem ryzyka jest bardzo wysoki poziom zadłużenia sektora prywatnego, który w relacji do PKB według wyceny sięga 250, prawie podwoił się od wybuchu globalnego kryzysu finansowego. I tu jest pokazywany wykres 15, na którym to wykresie, którego tytuł tego wykresu brzmi relacja kredytu do PKB, czyli kredytu całkowitego do PKB. A mowa jest w tym zdaniu o sektorze prywatnym. To jest po prostu zwykłe kłamstwo. No niestety tak. Jadę dalej. Do tak dużego wzrostu przyczynia się szczególnie akcja kredytowa skierowana do sektora przedsiębiorstw niefinansowych. A, przepraszam bardzo. Sektor prywatny. Aha, i sektor nie. No tak, bo sektor prywatny składają się również przedsiębiorstwa niefinansowe. Finansowe, niefinansowe, różne przedsiębiorstwa, prawda? Prywatne, no bo jest sektor prywatny i sektor państwowy i sektor spółdzielczy. A to akurat można ująć, że nic się szczególnego nie zmienia. Nic szczególnego. Do tak dużego przyczynia się szczególnie akcja kredytowa kierowana do sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Czyli, proszę Państwa, czyli jeśli notabene ciekawostką jest to, że wykres 15 i wykres 17 są absolutnie dokładnie takie same. Dokładnie takie same, tylko noszą inne tytuły. A wykres 15 to jest relacja kredytu do PKB, a wykres 17 to jest kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych. Czyli zupełnie co innego. Czyli kłamstwo tak ordynarne, teraz dopiero to zauważam. Jak sobie można to w ogóle wyobrazić? Nie przypuszczałem, że z czymś podobnym się mogę spotkać. No cóż, dobrze, nic na to nie poradzę. Cytuję dalej. Ekspansja zadłużenia widoczna jest również w sektorze gospodarstw domowych. Wykres 19. A, Tak, no jest, tu są w przypadku 19 to jest dług w Chinach według sektorów, gospodarstwa domowe, sektor rządowy i przedsiębiorstwa. No właśnie, i przedsiębiorstwa jakie? Przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa państwowe? A, to przecież to, ten wykres jest jedną wielką machlojką. No bo ja rozumiem, że gospodarstwa domowe, okej. Sektor rządowy, nie rozumiem, co to znaczy sektor rządowy. Gospodarstwa, znaczy przedsiębiorstwa państwowe, tak można to ująć, ale sektor rządowy to w żadnym przypadku. Chociaż niekoniecznie, bo w trzecim przypadku mówi się o przedsiębiorstwach. Więc sektor rządowy i zupełnie inaczej, pod nim przedsiębiorstwa. Wyobrażacie sobie Państwo taką niedoróbkę, to jest ładnie powiedziane. Taki kit. Znaczy ja im dłużej się wgłębiam, to im bardziej się tu wgłębiam, tym jestem bardziej sfrustrowany. A gdzie kredyty, znaczy cytuję, ekspansja zadłużenia widoczna jest również w sektorze gospodarstw domowych, gdzie kredyty służyły gospodarstwom, służyły zakupom inwestycyjnym nieruchomości, spekulacja przeniosła się z wybrzeża w głąb lądu lub akcje przyczyniają się do powstania rynki spekulacyjnej na obydwu rynkach. Dlaczego? Dobrze, nie będę się wgłębiał, bo to było straszne. Łatwy dostęp, cytuję dalej, łatwy dostęp do taniego kredytu doprowadził do przeinwestowania objawiającego się m.in. setkami tysięcy niezamieszkałych mieszkań, mimo szerokiej rzeszy Chińczyków, którzy mieszkania nie posiadają, ponieważ nie stać ich na nie, i powstawaniem słynnych miast duchów. No to już jest taki kit, że to w głowie się nie mieści. Ja z tymi miastami duchów i z tymi historiami walczę od Bóg wie jak długiego czasu. I ciągle powtarzam jedno i to samo. Nie istnieją żadne miasta duchów. Nie było żadnego taniego kredytu. Nie było żadnego przeinwestowania. Po prostu w Chinach jest tak, że nie ma, że ludzie mają ogromną, część ludzi ma ogromną ilość pieniędzy, ale nie ma tam własności prywatnej. Mam nadzieję, że to Państwo wiecie. Grunty nie są własnością prywatną. Są tylko dzierżawione od państwa. W związku z tym, że a Chińczycy w dodatku, ta warstwa upper class jest tępa. No wyszła ze wsi i niewiele potrafi, niewiele umie, niewiele może. W związku z tym dla nich dywersyfikacja inwestowania to jest coś, czego oni nie rozumieją. Jako że najprostszą metodą inwestowania było po prostu kupowanie następnych mieszkań, kolejnych mieszkań przez tych, którzy mieli pieniądze, dlatego oni kupowali te mieszkania. No tylko że jeśli ktoś jest tam urzędasem, który ma ogromne dochody, dochody lewe, a więc i nie może się nimi pochwalić, no więc kupowanie w jednym mieście czy w swoim mieście, można kupić 5 mieszkań, 10 mieszkań, ale większą ilość już nie. W związku z tym te miejsca, o których tutaj się mówi jako miasta duchów, czyli setki tysięcy niezamieszkałych mieszkań, to nie są miejsca, gdzie nie ma, one nie są niekupione. Te miejsca są, te wszystkie mieszkania są wykupione. Problem polega tylko na tym, że to jest lokata kapitału i nic więcej. Ci ludzie, którzy kupili te mieszkania, była to mało trafiona inwestycja, ale lepsza niż każda inna. Lepsza niż każda inna, dlatego że prędzej czy później do tych tak zwanych miast duchów wprowadzą się ludzie. I istnieje 90% szans, że tak właśnie będzie. A to, że gadanie o tym, że są już całe rzesze Chińczyków, którzy mieszkań nie posiadają, a co to ma do rzeczy? Ta cała pozostała część, ogromna część społeczeństwa, która mieszkań nie ma ich dlatego, że nie ma pieniędzy na nie. Ale tutaj o tym przecież w ogóle nie mówi. Tak, no, mnie ręce opadają, ręce i nogi zresztą też. Dalej cytuję. Ważne dla zrozumienia skali ewentualnego kryzysu, który mógłby wybuchnąć w chińskim sektorze finansowym, jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, ile kredytów zostało udzielonych. Tak, to akurat jest prawda. W Chinach, to chyba pierwsze zdanie, które jest prawdą. W Chinach problem z dostępem do wiarygodnych danych nie jest niczym nowym, to też prawda. W pierwszej dekadzie obecnego wieku międzynarodowe banki kwestionujące dokładność i wiarygodność danych o chińskim PKB tworzyły alternatywne szacunki aktywności gospodarczej w państwie środka, bazując na przykład na zużyciu prądu. O tym to już mówiłem tak dawno temu, tylko że to jest stara rzecz. To jest sprzed 5-8 lat. To było aktualne, bazując na zużyciu prądu, ale teraz to nie ma żadnego sensu. Zresztą ja nawet wiem, skąd się wzięło to bazowanie na zużyciu prądu. Przykładem tego wskaźnika jest indeks Li Keqianga, czyli obecnego premiera, wykresy 2022-2023. W 2007 roku miał on powiedzieć, amerykańskiemu ambasadorowi zarządzanej wówczas przez niego prowincji Leonik. Dane są tak niewiarygodne, że zarządził przygotowywanie alternatywnej miary aktywności opartej na wolumenie kolejowych przewozów towarowych, zużyciu energii elektrycznej i akcji kredytowej banków. Obecnie ze względu na wzrost udziału usług w strukturze PKB, miary oparte na produkcji przemysłowej i handlu towarami stają się coraz mniej przydatne. Wzrost udziału usług w PKB daje przy tym większą swobodę w kreatywnym posługiwaniu się deflatorem przy szacunkach realnego wzrostu PKB. Chciałem zwrócić Państwu uwagę na pewien drobiazg. Otóż tutaj jest przerwę cytowaniem. Tu przytoczony jest tak zwany indeks Li Keqianga, który w 2007 roku miał powiedzieć amerykańskiemu ambasadorowi. To był 2007, a ja powiedziałem, że 8 lat przynajmniej jest to nieaktualne. Czyli wszystko gra. Wszystko się zgadza. Ponieważ to, co było aktualne te 12 lat temu, 10 lat temu, no już teraz dawno nie jest aktualne. To po prostu nie ma sensu. A sami Państwo wiecie po sobie, zresztą ja wiem to po sobie, w swoim domu, że staram się ograniczać zużycie energii elektrycznej do maksimum, dlatego że ona jest straszliwie droga. Więc ograniczam ją tylko tak, jak to jest możliwe zużycie. W związku z tym nie ma sensu i tak się dzieje na wschodzie Chin. Wszędzie, nie tylko w gospodarstwach domowych, co w przedsiębiorstwach, one starają się ograniczać swoje wydatki. Takie właśnie stałe, jak na przykład bo to jest wydatek stały, na energię elektryczną. W związku z tym operowanie takimi pojęciami nie ma żadnego sensu. Kompletnie żadnego sensu. No ale cóż, tutaj został podany przykład tego indeksu Li Keqianga, po czym płynnie w ogóle w tym samym zdaniu przeszedł do udziału sektora usług w sektorze PKB, w strukturze PKB. No, jaki to ma sens? W tym samym zdaniu przejść, mówić o indeksie Liekekianga i później przejść do udziału usług w strukturze PKB. W tym samym zdaniu. Dobrze. Cytuję dalej. Wątpliwości dotyczące skali zadłużenia chińskiego sektora prywatnego są bardzo poważne. Można wymienić przynajmniej trzy potencjalne przejawy niedoszacowania wartości długu. Przejawy. Niewłaściwą klasyfikację części kredytów. Na przykład około 2 biliony US dollars jako należności z inwestycji. Punkt 2. Ominienie regulacji poprzez finansowanie sektora tak zwanej bankowości równoległej, co do zasady instytucji parabankowej. Nie. Znaczy, też nie wiem, dlaczego oni nie powiedzieli szarej strefy? Bankowość równoległa, po prostu szara strefa. Omijanie regulacji poprzez finansowanie sektora. Nie finansuje się sektora szarej strefy. Nie finansuje się sektora szarej strefy. To jest zwykłe kłamstwo. Ale po trzecie, pożyczki bezpośrednie między przedsiębiorstwami lub wspomniane wcześniej zadłużanie się firm w Hongkongu. A pożyczki między przedsiębiorstwami to jest jakby stara chińska historia. Zadłużanie się firm w Hongkongu. To jest, Hongkong to jest, w mojej opinii, to jest taki wrzut na dupie Chin. Przepraszam za wyrażenie, ale niestety nie ma innego wyjścia. Tak to należy nazwać. Wrzut na chińskiej dupie to jest Hongkong. No ale nic na to bardzo. To jest moje punkt widzenia. Na powyższe nakłada się, cytuję dalej, na powyższe nakłada się najważniejszy problem. Zbyt optymistyczna ocena jakości portfela kredytowego, którego emanacją są zaniżone szacunki wolumenu nieobsługiwanych kredytów. Zdaniem agencji, i tu nawiasie, zdaniem agencji ratingowej Fitch nawet dziesięciokrotnie. Według oficjalnych danych stanowią one blisko 2% ogółu udzielanych kredytów. No i tutaj zakończę, bo już nie mam siły się bujać z tym kretyństwem. To w końcu... Dlaczego ja tak używam tego sformułowania? Dlatego, że jeśli agencja ratingowa Fitch twierdzi, że szacunki wolumenu nieobsługiwanych kredytów są dziesięciokrotnie zaniżone, a według oficjalnych danych stanowią 2% ogółu udzielonych kredytów, to ja się pytam Państwa o rzecz następującą. Czy agencja ratingowa Fitch, znaczy inaczej, jakie szanse ma agencja ratingowa Fitch na pozyskanie danych, które pozwoliłyby jej na tego typu autorytatywne stwierdzenia? Otóż jak ja znam Chiny, to żadne. To jest wróżenie z fusów. Ale Amerykanie to lubią. Amerykanie lubią wróżyć z fusów. Szczególnie wtedy, gdy to wróżenie z fusów staje się niczym innym jak produkowaniem kolejnego gówna, który można uderzyć wroga czy nic innym. Tak, ja myślę, że na tym skończę, bo nie czuję się na siłach, żeby kontynuować dalej. W tej chwili nie czuję się na siłę, żeby kontynuować dalej komentowanie tych bzdur. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.